Już w czasie poprzedniej audycji wsłuchiwaliśmy się w słowa apostoła Pawła, w słowa wyjaśniające rolę i miejsce Izraela w dziejach ludzkości i w Bożych zbawczych planach. Słowa apostoła były bardzo ważne wtedy, w czasie, gdy rodził się Kościół. Są ważne i dla nas, dzisiaj. Bo i dzisiaj wielu chrześcijan nie rozumie roli Izraela w Bożej historii zbawienia. Wielu ludzi nie rozumie, dlaczego naród żydowski nie przyjmuje Jezusa jako Mesjasza. Wielu zadaje sobie pytanie, jak wytłumaczyć cel wyboru narodu żydowskiego jako błogosławieństwa dla świata, skoro Żydzi jako naród odrzucili Ewangelię? Zagadnienie duchowego przeznaczenia narodu żydowskiego było powodem osobistej troski apostoła Pawła. Mówiliśmy poprzednio o pełnych smutku i bólu słowach Pawła zapisanych w początkowym fragmencie 9 rozdziału listu do Rzymian. Apostoł bardzo pragnął z jednej strony, aby jego rodacy mogli korzystać ze wszystkich błogosławieństw, które daje przyjęcie Ewangelii, a z drugiej strony, aby chrześcijanie pogańskiego pochodzenia zrozumieli szczególną rolę Izraela w Bożej historii zbawienia. Aby to osiągnąć, apostoł wymienia 8 szczególnych darów danych narodowi wybranemu przez Boga. O 6 z nich już mówiliśmy. Przypomnijmy krótko. Są to po pierwsze synostwo, jako jedyny naród izraelski nazwany został przez Boga synem. Po drugie chwała, to znaczy widzialna obecność wśród tego ludu obłoku Bożej chwały. Po trzecie przymierza z Abrahamem, Mojżeszem, Dawidem. Czwarty dar to prawo, zbiór Bożych przykazań. Dar piąty to służba Boża, kapłaństwo, możliwość oddawania czci Bogu według Jego wskazań. I szósty dar to obietnice. Bóg dał narodowi wybranemu wiele wspaniałych obietnic. Mówiliśmy już poprzednio, że niektóre z tych obietnic już się wypełniły, a niektóre wypełnią się w przyszłości. Na przykład Bóg przyrzekł Izraelowi, że otrzyma na własność ziemię obiecaną. Do Jozuego Bóg powiedział: wstań, przepraw się przez Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą ja daję synom Izraela. Jozue wkroczył do ziemi obiecanej i zajął ją. Izraelici zostali jednak potem stamtąd wypędzeni z powodu swojego nieposłuszeństwa względem Pana. Ale Bóg jest wierny swoim obietnicom i po latach część Izraelitów powróciła do Jerozolimy za dni Ezdrasza i Nechemiasza. Dzisiaj obserwujemy odrodzenie się współczesnego państwa Izrael i powrót wielu Żydów po latach do ojczyzny. My wszyscy, ja i ty, możemy odwiedzać Ziemię Świętą, możemy zwiedzać Jerozolimę, Judeę, Galileę, ale nie są to terytoria nam obiecane, do nas należące. Nie, jest to ziemia obiecana Izraelowi, ziemia należąca do Izraela. Jako siódmy punkt wyróżniający Izrael, apostoł Paweł wymienia fakt, że do tego właśnie narodu należeli ojcowie, biblijni patriarchowie, Abraham, Izaak, Jakub. I w końcu apostoł pisze: od nich pochodzi Chrystus jako człowiek. A potem apostoł dodaje: to On jest Bogiem, który włada nad wszystkim. Jemu niech będzie chwała na wieki. Po tak przejmujących słowach w wypowiedzi apostoła pojawia się przykład z historii Izraela jako ilustracja wielkiej prawdy, iż to jedynie Bóg jest suwerenny, w pełni niezawisły, że to On dokonuje wszelkiego wyboru i zawsze dotrzymuje słowa. Najpierw czytamy w wierszu 6. Nie może być tak, żeby Bóg nie dotrzymał słowa. Ale nie wszyscy potomkowie Izraela są prawdziwymi Izraelitami. Innymi słowy, nie wszyscy Izraelici z urodzenia są prawdziwymi Izraelitami. Istnieje pokrewieństwo cielesne, ale też ważniejsze pokrewieństwo duchowe. Apostoł pisze: nie wszystkie dzieci Abrahama są jego prawowitym potomstwem, bo tak powiedział Bóg: tylko synowie Izraela będą uznani za twoich prawowitych potomków. Gdyby za prawowite potomstwo Abrahama uznać wszystkich jego synów i wnuków, trzeba by zaliczyć do jego prawowitych potomków także Ismaelitów, Midianitów i Edomitów. Znaczy to, że nie pochodzenie naturalne stanowi o dzieciństwie Bożym, lecz obietnica samego Boga. Wtedy dzieci zaliczają się do prawowitego potomstwa. Apostoł bardzo wyraźnie stwierdza, że nie fizyczne, naturalne pochodzenie stanowi o dzieciństwie Bożym. Pamiętamy, że gdy Jezus rozmawiał z przywódcami religijnymi Izraela, powiedział im: gdybyście byli dziećmi Abrahama, postępowalibyście jak Abraham, ale waszym ojcem jest diabeł, gdyż postępujecie tak jak on. On jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Tak więc nie dzieci według ciała, nie naturalne potomstwo, ale dzieci obietnicy są prawdziwym duchowym potomstwem, prawdziwymi dziećmi Bożymi. Tak bowiem brzmi obietnica. Czytamy dalej. W oznaczonym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna. Izaak był dzieckiem obietnicy. Narodził się wtedy, gdy Sara nie była już zdolna w sposób naturalny zrodzić syna. Izaak narodził się dzięki Bożej interwencji, dzięki Bożej obietnicy, dzięki Bożej decyzji. Apostoł Paweł przytacza jeszcze jeden przykład z historii patriarchów Izraela. Co więcej, pisze, dotyczy to także Rebeki, która doczekała się potomstwa z Izaakiem, naszym praojcem. Zanim się urodzili i zanim mogli uczynić coś dobrego lub złego, miało być zachowane Boże postanowienie o wybraniu. Nie na podstawie uczynków, ale z woli tego, który powołuje. Dlatego powiedział jej Pan, że starszy będzie służył młodszemu. Tak też mówi Pismo. Pokochałem Jakuba, Ezawa znienawidziłem. Jest to następna ilustracja suwerenności Boga. Obraz, który ukazuje, że Bóg jest wolny w swoim działaniu, że historia zbawienia to Boże dzieło. Jak wyjaśnia w komentarzu do listu do Rzymian ksiądz Jan Niemczyk, przeszłość Izraela nosi szczególne rysy. Główną osobliwością jego dziejów jest to, że w naturalną historię tego ludu wpleciona i wtopiona jest nadnaturalna historia Boga. Wynika z tego, jak gdyby istniały dwa pojęcia Izraela. Jeden w sensie naturalnym, przyrodzonym, i drugi jako element dziejów zbawienia Bożego. Apostoł sięga po wątki historyczne i dowodzi na kanwie odwiecznych prawideł, że gdy Bóg chce przeprowadzić swoją zbawczą wolę, to nieraz przebieg jego zbawczego działania dokonuje się jakby nad głowami tych, których ono dotyczy. Historia Bożego zbawienia przepleciona jest niezwykłymi i niepojętymi wydarzeniami. I jeśli chcemy tylko to jedno zrozumieć i pojąć, że w tym wszystkim, co się kiedyś działo w dziejach Izraela, dokonywała się wola Boża, to już pojęliśmy sedno sprawy. Bóg wybrał spośród wielu narodów właśnie ten jeden, co poświadcza historia patriarchów. W postaciach patriarchów wspomnianych przez Pawła krzyżuje się także historia Boża z historią Izraela. Postacie ich są świadkami niezależnej woli Boga, który wkracza w bieg dziejów, kiedy i jak chce. Dzieje zbawienia mają swoje podłoże jedynie w Bożym postanowieniu i Bożej woli. Z przykładu Jakuba i Ezawa, do jakiego sięgnął apostoł, nie należy wyciągać wniosków o jakimś podwójnym Bożym postanowieniu odnośnie do losu człowieka, według którego jedni od wieków przeznaczeni są na zagładę, a inni do życia wiecznego. Nie to chciał apostoł tutaj wyrazić. Pisze on o wolności Boga, który może kształtować los i dzieje narodu mocą swojej woli. Tak więc w przykładach, które przytacza apostoł Paweł, chodzi o ukazanie Bożej mocy w dziejach Izraela i w historii całej ludzkości. Wielu ludzi, obserwując wydarzenia dziejące się wokoło, mówi: albo nie ma Boga, albo jest on niesprawiedliwy. Apostoł Paweł stwierdza, że obserwując dzieje Izraela i historię innych narodów, a także losy jednostek, można by postawić podobne pytanie: czyżby Bóg był niesprawiedliwy? Apostoł odpowiada zdecydowanie: Nic podobnego. Przecież powiedział do Mojżesza: okażę zmiłowanie temu, komu chcę, i komu chcę, okażę litość. Wszystko zatem zależy od zmiłowania Bożego, a nie od woli i zabiegów ludzkich. Tak według Pisma kazał Bóg powiedzieć do Faraona: po to cię ustanowiłem władcą, aby się przez ciebie ujawniła moja potęga, a imię moje rozsławiło się po całej ziemi. Tak więc Bóg okazuje zmiłowanie komu chce, a kogo chce, czyni opornym. Mógłbyś się więc zapytać, dlaczego Bóg obwinia człowieka? Czy może ktoś przeciwstawić się jego woli? Człowieku, któż ty jesteś, że śmiesz spierać się z Bogiem? Czy tworzywo może powiedzieć Twórcy: dlaczego mnie tak ukształtowałeś? Czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie dla ozdoby, a drugie do pospolitego użytku? Zadziwiające słowa. Zastanówmy się jednak. Człowiek pozostaje zawsze człowiekiem, a Bóg Bogiem i Stwórcą, którego stworzenie nigdy nie będzie w stanie pociągnąć do odpowiedzialności. Paweł próbuje to wytłumaczyć na przykładzie twórcy i garncarza. Obraz ten spotykamy już w proroctwach Izajasza, ale nie należy go brać dosłownie. To oczywiste, że obdarzony wolą i odpowiedzialnością za swoje czyny człowiek nie jest bryłą gliny, podobnie jak Bóg, będący stwórcą, nie jest rzemieślnikiem. Człowiek nie jest ani gliną, ani substancją, lecz człowiekiem. I Bóg nie jest garncarzem. Jego boskość objawia się w tym właśnie, że przeprowadza swoją wolę i postanowienia, pozostawiając ludziom wolność decyzji i działania. Ezawa, który z wielką chęcią poniósłby w świat ideę zbawienia, Bóg nie pozbawiłby tej szansy siłą, podobnie jak nie wymusił na Jakubie, żeby wbrew własnej woli został kontynuatorem linii zbawienia. Nie, Ezaw z własnej i nieprzymuszonej woli sprzedał pierworództwo, a Jakub po długim i pełnym przygód okresie życia, gdy z własnej woli podejmował różne decyzje, przybył do Peniel i po ciężkiej walce z Bogiem stał się Izraelem. Z historii Jakuba jasno wynika, że faktem jest to, co Bóg mówi do Mojżesza: zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję. Oczywiste jest, że Jakub chciał stanowiska, na które wybrał go i przeznaczył Bóg. Chciał tak bardzo, że zaplątał się w kłamstwa i bezprawie, a one uczyniły go niegodnym pozycji, do jakiej dążył. Jego życie stało się jednym pasmem zabiegów i niewątpliwie zabłąkałby się zupełnie, gdyby nie litujący się Bóg, który przez te wszystkie dążenia i zabiegi przeprowadził go jednak do celu. Kto, patrząc wstecz na historię swojego życia, nie powie tego samego o sobie? Dopóki nie znamy Bożego miłosierdzia, posłuszni własnym pragnieniom, zabiegamy i działamy dokładnie tak, jak Jakub. Próbujemy coś osiągnąć własnym sprytem, własnymi wysiłkami. Dopiero gdy pochwyci nas Boże miłosierdzie, gdy pochwyci nas Jezus Chrystus, z naszych dążeń wyrasta nowe, świadome celu działanie w Chrystusie. O tym działaniu pisze Paweł na podstawie swoich osobistych doświadczeń w taki sposób: jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze. Apostoł Paweł rozwija swą myśl dalej. Pisze, jak czytamy od 22 wiersza w 9 rozdziale Listu do Rzymian: tak samo działa Bóg. Chciał wprawdzie okazać gniew i dać poznać swoją potęgę, ale z wielką cierpliwością znosił tych, co zasłużyli na gniew i zmierzali ku zagładzie. W ten sposób dał poznać bogactwo swej chwały nad tymi, dla których miał litość, a których uprzednio przygotował do uczestnictwa w swojej chwale. To On powołał nas nie tylko spośród Żydów, ale i spośród pogan. Apostoł chce, abyśmy ugięli się przed Bogiem, ukorzyli przed Nim. tak, jak przystoi stworzeniu wobec Stwórcy i Pana. Bóg ma prawo okazywać swoją moc. Do natury Boga należy też, żeby Jego imię było rozsławiane po całej ziemi. Bogu wolno, jeśli chce, okazać gniew i objawić swoją moc, pisze apostoł, jak czytamy w wierszu 22. Musi się o tym dowiedzieć człowiek dumny, wróg Boga, Faraon, o którym wspomina apostoł. Musi się dowiedzieć, że jego przekora i miotanie się nie są kpinami z Boga, które biedny, kochany Pan Bóg będzie znosił, ale że to właśnie Bóg jego przywodzi do zatwardziałości, nad nim objawia swój sąd i moc. Powinni sobie z tego zdawać sprawę również wszyscy ateiści. Pamiętamy z rozważań, które zamieszczone są na początku listu do Rzymian, w 1 rozdziale, że Bóg przywodzi do zatwardziałości tych, którzy odmawiają oddania Mu chwały. W zakres wolności Boga wchodzi odmowa zmiłowania, pozostawienie człowieka jego własnej naturze i woli, wydanie go na zgubę. Serce człowieka staje się wtedy zatwardziałe. Nie chce on słyszeć upomnień i ostrzeżeń, a słowo Boga wywiera coraz mniejszy wpływ na jego serce, aż wreszcie człowiek taki zdobywa się na czyste szaleństwo. Otwarcie sprzeciwia się Bogu, ale i w tym objawia się wielka chwała Boża, a jego imię rozsławiane jest po całej ziemi, tak jak było w przypadku Faraona. Nie wolno nam zapomnieć o jednym, że budzący grozę aspekt wolności Boga został przez apostoła przedstawiony nie na użytek Faraona, ale Izraela. To wcale nie jest tak, jak marzy się Izraelowi i często także nam, współczesnym chrześcijanom, że naczynia gniewu to poganie, na przykład Ismael, Ezaw, Faraon, a naczynia zmiłowania to oczywiście Izaak, Jakub, Izrael, a także my, wierzący. Tak myśląc, lekceważymy wolność Boga, a przecząc tej wolności, podporządkowujemy ją ludzkim schematom. Jak Bóg pozwala sobie objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, tak i powołać nas nie tylko z Żydów, ale i z pogan. To jest prawdziwy cel i zamiar Boga. Przecież Bóg w cudowny sposób ocalił Izraela. Tak jest i dziś. Bóg pragnie i naszego ocalenia. Objawia nam swoją miłość i pragnie, żebyśmy się w niej ukryli. Pochylmy więc nasze głowy przed Stwórcą i uznajmy, że Jego dzieła są sprawiedliwe i cudowne i że naszym zadaniem jest poznanie i przyjęcie Jego woli i ukrycie się w Jego miłości, objawionej nam w pełni w Jezusie Chrystusie.